Jest godzina 7:36, słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 22 sierpnia i trochę historii naszej podróży w tym tygodniu. Było tak, że przyjechaliśmy do pana Marcina Buchny nad Zatokę Puczką po to, żeby opowiedzieć Państwu, co dzieje się w wodach Zatoki Puczkiej. Pan Marcin Buchna zaprosił do poranka pana Władysława Wróblewskiego, który jest dzisiaj gospodarzem, to znaczy którego gości Radio Wnet w Modlinku. Gdy przyjechaliśmy do Modlinka, poszliśmy na plażę, mieliśmy zamiar wyjechać, ale zaczęliśmy rozmawiać. Tu jest pięknie, tu jest sympatycznie. Pan Włodzimierz Wróblewski powiedział, pan Władysław Wróblewski powiedział, że tutaj jego sąsiadem jest pan Grzegorz Chałubek, prezes Związku Rybaków Polskich, były wiceminister w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. To był rząd Kazimierza Marcinkiewicza, z tego nie rząd. To już można wziąć do ręki mikrofon, ale teraz doradca ministra Grubarczyka. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, tylko byłem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a nie w rządzie Marcinkiewicza.
2007 rok był pan
rządem. 2007 to była końcówka rządów,
to
4
prawda,
miesiące.
To prawda, 2007 rok rządy Jarosława Kaczyńskiego, wtedy Jarosław Kaczyński był premierem. No i usiedliśmy tutaj na ganku i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co dzieje się na Bałtyku i teraz o tym opowiemy. Co dzieje się w Bałtyku i na Bałtyku?
Mamy w tej chwili do czynienia z takim strukturalnym problemem na Bałtyku, polegającym na tym, że Bałtyk nie jest w stanie produkować materii organicznej, ponieważ wbrew temu, co się mówi, i wbrew temu tym obiegowym opiniom dotyczącym eutrofizacji, o której tutaj głównie będę dziś mówił. Na Bałtyku tej eutrofizacji nie ma. To jest eutrofizacja ujemna, czyli idąca w kierunku niemożności produkowania materii organicznej.
Definiujmy pojęcie. Eutrofizacja, co to jest?
Eutrofizacja to jest w takim ogólnym pojęciu możliwość produkcji materii organicznej w ekosystemie. A zależy od tego, ile w ekosystemie jest jednokomórkowych glonów fitoplanktonu po prostu. I podam tak dla słuchaczy taką informację, że do wyprodukowania na przykład 1 kg dorsza potrzebne jest tego fitoplanktonu tona, 1000 kg. To świadczy o tym, że żeby system produkował tak duże ilości ryb, jak to produkował kiedyś, to tego fitoplanktonu musi być stosownie więcej. To muszą być już tam biliony ton. I jeżeli tego fitoplanktonu nie ma w dolnej strefie piramidy pokarmowej, no to nie ma się co dziwić, że tych ryb nie ma, że one chudną i wymierają. I dziś mamy do czynienia z taką sytuacją. Ja sobie zdaję sprawę absolutnie, mówię to przecież pod nazwiskiem, jakie informacje wprowadzam, bo jak się zajrzy dziś do internetu i wpisze się na przykład takie hasło Czysty Bałtyk, to i tak panu redaktorowi, słuchaczom wyskoczą hasła, że Bałtyk jest brudny, zeutrofizowany, wbrew temu, co pan wpisał i czego pan poszukuje. I taką sytuację pielęgnowały różnej maści instytucje, które po prostu żyły z tego oczyszczania Bałtyku, w cudzysłowiu, z tą walką z eutrofizacją, które pobierały za to pieniądze, nie tylko polskie instytucje, międzynarodowe, tak jak na przykład Helkom, mówię to otwarcie. I dziś ta ich działalność taka...
To powiedzmy, Helkom to co to jest za instytucja?
Helkom to jest taka międzynarodowa instytucja państw bałtyckich, Polska też jest takim członkiem Helkomu, która to instytucja zajmowała się głównie taką czystością wody na Bałtyku, regulowaniem transportu, rybołówstwa. Wszędzie jej było pełno, mówiąc kolokwialnie. No i tak oczyszczała, nie biorąc pod uwagę parametrów eutrofizacji, które są bardzo proste, tylko trzeba je mierzyć w miligramach na metrze ścienny czy na litr, a nie w ogólnych zrzutach tych biogenów, tych azotów, związków azotowych i fosforowych, które to stanowią pożywkę dla glonów, tych właśnie glonów i zabrakło azotu i fosforu.
To żeby dobrze zrozumieć, mówiono o tym, że jest czegoś nadmiar, czego jest niedobór.
Dokładnie, na tym polegała ta mistyfikacja, która w moim przekonaniu miała na cel wydobycie pieniędzy z Unii Europejskiej głównie na walkę z czymś, czego nie ma. Oczywiście, mówiąc uczciwie, kiedyś ta eutrofizacja była w większym zakresie i ta walka wtedy była jakby zasadna, ale ten moment przejścia tej silnej eutrofizacji do tej odwrotnej eutrofizacji, czyli oligotrofizacji, ten moment powinien być wskazany przez naukowców i podjęte całkowicie inne działania, a w tej chwili się prowadzi wobec Bałtyku działanie, jakby był brudny, a Bałtyk jest czysty, powiedziałbym zbyt czysty, żeby produkować ryby, co wszystkie wydarzenia na Bałtyku. Zanik nie tylko ryb, ale innych zwierząt, przydennych, drobnych, foki wymierają, morświny wymierają. To wszystko potwierdza to, co mówię.
Ale teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że znika ryba w Bałtyku.
Znika ryba Bałtyku jako element łańcucha pokarmowego, bo znikają wszystkie organizmy. Bo nie może tak być, że nie ma podstawy piramidy pokarmowej, bo przypomnę, że glony, jednokomórkowe glony, fitoplankton odpowiadają za 99% masy produkcji w ogóle materii organicznej. Więc jak znikają ryby jako element łańcucha pokarmowego, to ja powiem, znika cały łańcuch pokarmowy, w tym ryby. I to jest nic dziwnego, tylko modelowy przykład oczyszczania się Bałtyku, czy oczyszczania go przez człowieka różnymi zabiegami, takimi jak na przykład budowa oczyszczalni coraz większa, coraz więcej buduje się oczyszczalni, jak coraz polepszanie pozostawania nawozów sztucznych na polach, bo rolnicy też są szkoleni do tego, żeby jak najwięcej nawozów na polach zostało, żeby nie wpływały do mórz, w tym wypadku do Bałtyku. I najważniejszy, to są nadmierne połowy ryb, nie uwzględniające tego ujemnego bilansu, z którym mamy do czynienia od co najmniej 15 lat. Po prostu tak w procesie troficznym, w procesie produkcji materii organicznej, ten azot i fosfor, czyli te związki azotowo-fosforowe, które stanowią podstawę odżywiania się roślin, w tym właśnie tego fitoplanktonu, one zostają wbudowane w kolejne piętra piramidy pokarmowej, tam zooplankton, ryby i ssaki, tak w skrócie. I ponieważ w rybach jest wbudowane tego fosforu i azotu bardzo dużo, więc nadmierne, niekontrolowane połowy, na które pozwalała Unia Europejska, na przykład skandynawskim jednostkom, wyławiały nie tylko ryby, ale można powiedzieć szczegółowiej ten azot i fosfor wbudowany w te ciało tych ryb. I dlatego następowały równolegle dwa procesy. Jeden proces nadmiernego oczyszczania zrzutów azotowo-fosforowych, a z drugiej strony ten większy, bardziej problematyczny, to jest nadmierne, niekontrolowane połowy przy wsparciu Unii Europejskiej. Polityka Unii Europejskiej doprowadziła zaraz do zagłady Bałtyku.
Zaraz powiemy o polityce Unii Europejskiej, ale jeszcze raz powiedzmy, dlaczego znika fitoplankton.
Fitoplankton znika z tego powodu, że brakuje mu podstawowego pożywienia, jakie potrzebują rośliny, czyli azotu i fosforu, związków azotowo-fosforowych.
I teza jest taka, że brakuje mu dlaczego?
Brakuje mu dlatego, że Bałtyk został wyjałowiony w tym zakresie tymi dwoma procesami. Z jednej strony zmniejszanie zrzutów azotowo-fosforowych w procesie oczyszczania, czyli tego tematu, który pilnuje Helcom, żeby oczyszczać, non-stop oczyszczać, nie patrząc na skutki tego oczyszczania. I z drugiej strony nadmierne połowy ryb, czyli tych organizmów, w których wbudowany jest ten azot i fosfor w procesie troficznym. Te dwa procesy się na siebie nałożyły, nie były kontrolowane i dopiero 2 lata temu pani profesor Pastuszak z Morskiego Instytutu Rybackiego ujawniła ten proces, wskazując ewidentnie, opierając się jeszcze na bardzo poważnych profesorach, Szwedach i ich książce o takiej publikacji. I ona udowodniła, że na Bałtyku nie mamy do czynienia z procesem eutrofizacji, tylko oligotrofizacji, co wykazała w krótkiej prezentacji. I od tamtego czasu zaczął się ten odwrót od tej teorii, ale nie do końca, bo jeszcze w 2018 roku, kiedy była próba zaprezentowania tego procesu, o którym tu mówimy, to 11 organizacji ekologicznych założyło taką, taką wspólną jakby sztamę, organizację i walczyło z tymi wszystkimi, którzy mają czelność tą sprawę podnosić i w takim zakresie stawiać, jak ja mówię.
Opowiadał pan o tej konferencji, na której wystąpiła pani profesor. To była międzynarodowa konferencja. Uczestniczyło w niej wielu profesorów z Niemiec, z Danii, z jakichś innych państw bałtyckich i oni byli zdziwieni tym, co powiedziała pani profesor, czy też zobaczyli, że to, o czym wiedzieli od dawna, zostało ujawnione.
Reakcja tych profesorów na wystąpienie pani Marianny Pastuszek była bardzo dziwna, bo podbiegli do niej po tym spotkaniu i coś do niej mówili. Widziałem wypieki na twarzy, no poruszenie duże było. I później zapytałem się pani profesor, co oni do pani mówili po tym wykładzie, o czym pani z nimi rozmawiała, że oni tak do pani podbiegli i tak żywo reagowali. A pani profesor powiedziała, że dziękowali mi za to, że swoim wykładem tak jasno wyjaśniłam im i wprowadziłam nowe elementy w ich naukową przestrzeń. A ja jej wtedy powiedziałem, że pani profesor, niech mi pani nie mówi, że światowej sławy naukowcy nie wiedzą, co to jest fitoplankton, co to są poziomy azotu, fosforu w Bałtyku, bo w to nigdy nie uwierzę. Zmierzam do tego, że naukowcy, część naukowców tego naukowego mainstreamu, bo tu też jest oczywiście podział tych naukowców na ten mainstream i na innych. Ci naukowcy z mainstreamu, tak jak widziałem to na własne oczy, oni po prostu ukrywają ten fakt, co się dzieje na Bałtyku.
A dlaczego tak robią?
Ponieważ cała ich działalność dotychczasowa ukrywała ten fakt, była oparta o zeutrofizowany Bałtyk, o niedostarczanie danych, które można było zweryfikować i dopiero na tym spotkaniu w Polsce, w Morskim Instytucie Rybackim, odkryto tą kwestię. Od tamtego czasu minęło 2 lata. Ja celowo przyglądałem się, czy pani Pastuszak i ci Szwedzi, profesorowie szwedzcy mają rację i obserwowałem taki portal, który każdy sobie może otworzyć w internecie. To jest portal SAT Bałtyk. Tam jest taka zakładka chlorofil alfa i tam można sobie przeczytać, ile tego parametru eutrofizacji, czyli poziom chlorofilu, czyli fitoplanktonu na metr sześcienny jest. Z wczoraj dane, które miałem, to było 2,3 mg na litr, a ponieważ jest to parametr podstawowy w eutrofizacji, świadczący, czy jest fitoplankton, czy go nie ma, no to świadczy, to jest dowód na to, co mówię, że fitoplanktonu nie ma produkcji, Bałtyk jest
a
po prostu...
Ile powinno być?
Powinno być około 20, a jest 10-krotnie mniej.
Czyli 10% tego, co
10%
powinno być.
Tego, co powinno być, żeby Bałtyk normalnie produkował.
A od którego momentu w ogóle obserwuje się brak tego fitoplanktonu?
Zaglądałem na ten portal od momentu jego powstania, czyli 2010 rok, jeżeli dobrze pamiętam. I właściwie tam latem, czyli w momencie wegetacji roślin, bo fitoplankton to roślina. Musi mieć ciepło, musi mieć światło, długie dni. I oczywiście podstawa to te biogeny. To od tamtego czasu, jak sprawdzam, praktycznie w ogóle go nie było latem, nigdy, od momentu, czyli ten upadek tego fitoplanktonu musiał zacząć się dużo wcześniej, a to, co obserwujemy, no to taka, nazwijmy to, jazda tego ekosystemu na oparach, jeszcze na jakichś resztkach od 2010 roku.
Bo rybacy w 2010 roku jeszcze łowili ryby, tylko obserwowali, że te ryby są coraz mniejsze i coraz chudsze.
Dokładnie, zachodził taki modelowy proces wyjaławiania ekosystemu. Ryby były coraz chudsze, coraz krótsze i wymierały. To w ogóle jest taki dość ekologiczny też problem, no bo jak sobie można wyobrazić, że tyle zwierząt w Bałtyku dręczy głód, no to jest bardzo poważna sprawa.
Wskazuje pan Unię Europejską, czy urzędników Unii Europejskiej za odpowiedzialnych za to, co się dzieje na Bałtyku. Dlaczego?
Jest taki jeden prosty sposób i właściwie nie potrzeba żadnych większych argumentów. One oczywiście są, ale powiedzmy dla potrzeb tego programu, chyba że kiedyś się spotkamy, to możemy rozwinąć ten temat. Unia Europejska reguluje na swoich akwenach połowowych wszystko. No taka, to jest tak zwana wspólna polityka rybacka i reguluje się od chorągiewki na tyczce, od sieci, aż do kwot połowowych, czyli do bardzo poważnych ekonomicznych działań. I po drodze znajduje się oczywiście jeszcze kwestia jakiejś ekonomii, badań, prawda, naukowych, które też oczywiście nie wyglądały tak, jak powinny. Nie chcę wchodzić w szczegóły. I to wszystko zbiega się na to, że jeżeli mamy do czynienia z instytucją administracyjną, która wszystko reguluje, wszystko dosłownie, ile ten rybak ma złowić, co ma łowić, kiedy ma łowić, czym ma łowić, to dziś, jak mówimy o odpowiedzialności, to jeżeli w prostym, nawet prawniczym takim rozumieniu, jeżeli ktoś reguluje wszystko, to za wszystko odpowiada. Za to wszystko, co teraz mówię, za zniszczenie ekobałtyku, Bałtyku, to odpowiada Unia Europejska, która nim zawiadywała, wszystko regulowała i o wszystkim wiedziała.
Ale jakie decyzje Unii Europejskiej czy urzędników Unii Europejskiej przesądziły o tym, co dzieje się na Bałtyku?
No na przykład, tak jak powiedziałem, nadmierne połowy ryb. Nadmierne połowy ryb, które wyjałowiły z azotu i fosforu Bałtyk. I doprowadzając go do stanu niemożności produkcji. I to się przeniosło nie tylko na ryby, ale na wszystkie elementy łańcucha pokarmowego. I dziś mamy do czynienia z jego całkowitym załamaniem. Nie ma chyba jednego piętra łańcucha pokarmowego, który by normalnie funkcjonował, ponieważ jego podstawa, fitoplankton, który odpowiada za 90% produkcji, nie istnieje.
I dlatego, bo powiedzmy, jaka jest sytuacja dzisiaj. Dzisiaj jest wprowadzony zakaz połowu ryb na wschodnim czy na całym Bałtyku?
No właśnie, tutaj mam rozporządzenie unijne, świeże z lipca 23, które potwierdza to, co mówię. Potwierdza to, co pan mówi, że jest zniszczony Bałtyk i na Bałtyku nie ma ryb. Komisja Europejska, no przecież wydała rozporządzenie zakazujące połowów dorsza na Bałtyku Wschodnim. Jak się sięgnie głębiej w rozumienie tego rozporządzenia, no to mamy do czynienia z potwierdzeniem administracyjnym Unii Europejskiej, przyznaniem się do błędów polityki rybackiej, przymuszeniem jej, Komisja Europejska by wolała wydać rozporządzenie zwiększające połowy, tak? Bo wtedy mamy do czynienia ze zdrowym ekosystemem i polityka mądra Unii Europejskiej doprowadza do możliwości wzrostu połowów. A ona robi całkowity zakaz, ona stempluje tą katastrofę, o której mówimy, własnym jeszcze rozporządzeniem. Mało tego, robi to nie od nowego roku, kiedy to zawsze bywało tak, że od nowego roku się ustalało pewne zasady, ale robi to w środku roku, w jakimś gwałtownym procesie, który uznano, że nie można czekać dłużej z tą ochroną. Czyli przerywamy zasady roczne ustalanych kwot połowowych i we wszystkich krajach bałtyckich wprowadzamy zakaz połowu dorsza. Jest to instytucjonalne...
Ale we wszystkich, czy tylko wschodni Bałtyk, czyli wschodni i zachodni Bałtyk?
Całe rozporządzenie dotyczy Bałtyku Wschodniego, czyli tego najbardziej zrujnowanego ekosystemu na Morzu Bałtyckim. Bo na Bałtyku Zachodnim nie ma tego problemu.
A dlaczego tam nie ma?
Z wielu powodów. Przede wszystkim Bałtyk Zachodni podlega wpływom większym wlewów z Morza Północnego, ponieważ tam właściwie ten wlew odbywa się ciągle, ma większy zakres. Żeby tutaj ta woda z Morza Północnego dotarła, to czasami są potrzebne bardzo duże takie wlewy. A tam niewielkie wiatry powodują już wymiany tych wód, dostarczanie właśnie azotu, fosforu, dostarczanie substancji biogennych, dostarczanie różnego rodzaju substancji odżywczych w tamtym rejonie. No i taka bardzo ważna sprawa, która niedawno wyszła. Znaleźliśmy rozporządzenie duńskie, w którym Duńczycy na 2019 rok zabronili połowów szprota, czyli tego łącznika pokarmowego, o którym tak głośno jest w tej chwili na Bałtyku, zabronili po prostu połowów dla swoich statków. Zakładając, że te same rozporządzenia wprowadziły inne kraje z Bałtyku Zachodniego, to oznacza to, że oni tak znają znaczenie tego szprota, że to jest bardzo ważny element i u siebie na swoich wodach go nie poławiają, zakazują wręcz. A tutaj przypływają tymi dużymi statkami i wyławiają masowo tę szprotę ze skutkiem, no jak na załączonym obrazku.
A w tym rozporządzeniu Unii Europejskiej o zakazie połowu dorsza jest pewien wyjątek.
Jest kilka takich wyjątków, ale najważniejszy wyjątek to jest takie, przeczytam, bo to nie jest duże, ale bardzo znamienne, że spod tego rozporządzenia, czyli mogą łowić, wyłączone są statki unijne prowadzące połowy za pomocą włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek nieprzekraczającym 45 mm w podrejonach 24, 25, 26, czyli tam, gdzie jest ten zakaz. To jest wyłączenie. Co to oznacza? Oznacza to, że statki odławiające, mówiąc dziś tak skrótowo, pokarm dorsza, czyli ryby te, śledzie i szproty. One mogą dalej łowić, bo są wyłączone z tego zakazu. Mało tego, w dalszej części rozporządzenia jest napisane, że mogą przyławiać tego dorsza, czyli to ich nie dotyczy. Podczas połowu tamtych wpadają w sieci
czyli
dorsze.
Trochę tak jak słynne lub czasopisma.
To dokładnie, lub czasopisma. Ten zapis robi z tego rozporządzenia takiego potworka prawnego, takie kuriozum, a efekt będzie taki, że pozostająca, no taka filozofia jest, takie jest zrozumienie tego, według mnie, tego rozporządzenia, że pozostający w ekosystemie dorsz z powodu jego niełowienia wynikającego z zakazu będzie się kumulował, mówię o teoretycznym takim przebiegu, będzie się kumulował, będzie potrzebował pożywienia i te pożywienie, które ewentualnie on powinien, jego konkurencja pokarmowa będzie między nimi rosła, a to pożywienie można dalej łowić i pogłębiać proces odżywiania się tego dorsza jeszcze bardziej, czyli kompletny nonsens raz, a pogłębienie się problemów odżywiania dorsza dwa.
Ale
tak działa unijne prawo.
Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?
Jeżeli mamy do czynienia z najgorszą rzeczą na Bałtyku, co podkreślam, mało kto o tym mówi, to jest najgorsza sytuacja na Bałtyku, najgorsza sytuacja w ekosystemie morskim, jeżeli zakłócenia łańcucha pokarmowego mają miejsce na jego podstawie, na podstawie piramidy pokarmowej. To wtedy mamy do czynienia z sytuacją taką, że wszystkie wyższe piętra są zakłócone i będą miały wszystkie organizmy na Bałtyku potężny problem i już go mają. Gdyby te zakłócenia były na poziomach wyższych, to by było łatwiejsze do naprawienia. A dziś stoimy przed problemem, żeby, no bo niektórzy mówią, no to dobrze, to wsypmy ten azot i fosfor do tego Bałtyku, co oczywiście jest jak najbardziej logicznym tematem. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z Unią Europejską, to nie wyobrażam sobie, żeby do naturalnych zbiorników można było ten azot i fosfor dostarczać w sposób sztuczny. A skoro nie można, to jedynym wyjściem jest zamknięcie wszystkich połowów ryb jako degradujących ekosystem Bałtyku w tym zakresie, że odbierają ten azot i fosfor, tak jak mówię, wbudowany w ciało ryb, czyli nie łowimy nic przez ileś tam lat, nie wiem, to mogą być procesy bardzo długotrwałe, albo krótkie, w zależności od jakby siły podjętych działań, ich trafności.
I to mówi prezes Związku Rybaków Polskich. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tu musimy postawić może nie kropkę, tylko trzy kropki. Pan Grzegorz Chałubek, prezes Związku Rybaków Polskich, były wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedzialny za rybołówstwo i teraz doradca ministra Gróbarczyka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:59. Za chwilę przeniesiemy się do budynku Pasty na piąte piętro, gdzie jest Łukasz Jankowski.